Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, Aleksandra Włodarczyk. Witam tym razem w pojedynkę. Wiadomo, sezon urlopowy w pełni. Na antenie Radia Poznań o tej porze półgodzinne spotkanie z medycyną. Dziś w naszym programie petycja w sprawie sytuacji osób dializowanych.
Problem dotyczy co ósmej osoby. Także to jest przerażające, bo każdy wokół siebie ma osoby właśnie zagrożone przewlekłą chorobą nerek.
Stowarzyszenie Osób Dializowanych apeluje do ministra zdrowia m.in. o zwiększenie wycen za dializy, bo inaczej ośrodki będą zamykane. Potem powiemy o bezpłatnym programie rehabilitacji onkologicznej.
Chodzi o to, żeby pomóc mu odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, a tą nową rzeczywistość kreuje choroba nowotworowa.
Taki program jest realizowany w poznańskim Openie. Wyjaśnimy, na jakie wsparcie można liczyć. Coraz więcej przypadków koronawirusa. Skutki przejścia zakażenia mogą być różne. To może być także łysienie.
Jest to normalna też reakcja, ponieważ organizm w walce z wirusem zużywa te wszystkie minerały i witaminy do tego, aby tę walkę wygrać, więc no już na włosy wtedy nie starczyło.
W drugiej części programu rozmowa ze specjalistką trychologii. A na koniec o wyróżnieniu dla Stowarzyszenia Żurawinka za projekt Przewijamy Poznań. Ten projekt pokazał, z jak dużym problemem borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.
Musiałam odmawiać podawania picia córce, ponieważ w Belwederze nie ma miejsca, w którym można zmienić pieluchę. Sama toaleta jest tak mała, że prawie nie mogłam wjechać do niej wózkiem, a tym bardziej położyć tam na podłodze córki.
W naszym programie walka o to, by zmienić pod tym kątem całą Polskę, czyli o komfortkach i kampanii Przewijam Polskę, która znajduje coraz więcej naśladowców. Ale na początek o coraz trudniejszej sytuacji osób dializowanych zaczynamy.
Magazyn na zdrowie.
Gościem magazynu na zdrowie jest prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych Iwona Mazur. Pani prezes, w internecie jest petycja do ministra zdrowia, państwa petycja pod hasłem Zmieniamy nefrologię. Piszą państwo o kryzysie w dializoterapii. Proszę powiedzieć osobom, które nie są związane z osobami dializowanymi, na czym polega ten kryzys?
Pani redaktor, jest to kryzys bardzo poważny. W ogóle brak informacji na temat przewlekłej choroby nerek, która jest chorobą cywilizacyjną i dotyczy 4,7 miliona Polaków. Ta niestety liczba się zwiększa, bo wszelkie choroby cywilizacyjne inne są czynnikami ryzyka. Rocznie w Polsce umiera 80 tysięcy osób z powodu niewykrytej, nieleczonej przewlekłej choroby nerek. Ta choroba to jest taka cicha choroba, która nie daje objawów bólowych i nie motywuje to właśnie do badań. Można opóźnić o 5, 10, 15, 20 lat nawet rozwój przewlekłej choroby nerek do tej fazy już niewyrównanej. Ale trzeba o tym wiedzieć i trzeba działać.
Powiedzmy od razu, czy tutaj wystarczy zwykłe badanie moczu? Mówimy o takich podstawowych badaniach, które już mogłyby na tym wczesnym etapie wykryć jakieś nieprawidłowości w pracy nerek?
Tak, to jest badanie moczu właśnie ze zwróceniem uwagi na albuminurię, jeżeli występuje, i badanie klirensu kreatyniny, czyli poziomu kreatyniny z odniesieniem do wieku i płci. Te badania są wykonywane we wszystkich placówkach i kosztują 5 zł.
Niestety jest jak jest i państwo protestują przeciwko temu, jak teraz wygląda sytuacja. Skupili się państwo w tej petycji głównie na sytuacji już osób dializowanych. Na czym polegają główne problemy?
Podstawowym problemem jest właśnie brak wykrywania tej choroby, no i brak właśnie nefroprotekcji, brak możliwości zatrzymania rozwoju tej choroby, co jest najistotniejsze i ze względu dla pacjentów, i ze względu dla ekonomii państwa. No. A jeżeli chodzi o już leczenie pacjentów. Pani redaktor, ja tym tematem zajmuję się od bardzo dawna. Ja zaczęłam, kiedy te dializy były niedostępne, kiedy pacjenci umierali z powodu braku dostępności do dializ. I to było tak, zaczynało się pacjenci 20, 30, 40-letni. I to rzeczywiście teraz teoretycznie leczenie jest dostępne. Jest dializowanych około 20 tysięcy pacjentów w Polsce. I przez ostatnie 20 lat rzeczywiście był duży postęp, bo powstawało wiele ambulatoryjnych stacji dializ. Pacjenci dojeżdżają 3 razy w tygodniu. Dojeżdżają, powiedzmy, w zależności od miejsca zamieszkania, jeżeli duże miasta, to krótszy dystans, ale w miejscach rzadziej zamieszkałych to są odległości setek kilometrów, to kilka godzin zajmuje transport na dializę i powrót z dializy. A pacjenci się wtedy najgorzej czują, bo są albo zatruci właśnie, albo zatruci i przewodnieni, albo nagle są właśnie w ciągu 3-4 godzin odwodnieni i także oni czują się fatalnie. Stawka wyceny hemodializy nie zmieniła się w Polsce od 2011 roku, czyli przy wzroście mediów, wzroście płac personelu stacji dializ, no absolutnie ona nie wystarcza dla bezpiecznego leczenia, bezpiecznego prowadzenia właśnie hemodializy, która jest zabiegiem ratującym życie.
W efekcie piszą Państwo o tym, że ośrodki dializoterapii są zamykane.
Świadczyciele mówią, że nie są w stanie prowadzić bezpiecznej hemodializy. Na razie to jest kilka stacji dializ, które zostały zamknięte, ale inne, mniejsze się przygotowują, także zostaną tylko większe stacje dializ. No, wygląda na to, że pacjenci będą wykluczeni, jeżeli ta stawka się nie zmieni, bo pacjenci z dalszych miejscowości będą musieli wiele godzin tracić na dojazd i powrót z powodu właśnie zamykania mniejszych stacji dializ. No i oni będą wykluczeni, nie będą mogli pracować, nie będą mogli się uczyć, no bo właściwie większość czasu będą poświęcali na dojazd na dializę i na dializę, a te dni pomiędzy dializami to będą regenerować siły przed kolejną dializą.
Na Państwa stronie internetowej jest mapa ośrodków, które prowadzą dializę. Nie jest ona równomierna, są takie białe plamy. Tymczasem właśnie to powinno być tak jak pani mówi, żeby pacjenci mieli jak najbliżej te ośrodki, żeby mogli właśnie korzystać właśnie z tych dializ i potem w tych dniach, kiedy nie muszą być dializowani, mogli normalnie pracować, bo tu chodzi o to też, żeby nie wykluczać ich z życia zawodowego również.
Dokładnie, chodzi o to, żeby oni mogli normalnie żyć i to jest właściwie taką podstawą do tworzenia tych mniejszych populatoryjnych stacji dializ.
Na razie zbierają państwo podpisy pod petycją, można ją znaleźć w internecie pod hasłem zmieniamynefrologię.pl. Ile trzeba zebrać podpisów, żeby sprawa nabrała dalszego biegu?
No w tym momencie mamy 13 350 podpisów. Myślę, że od 10 tysięcy, no coś już się, mam nadzieję, zaczęło dziać, ale dalej zbieramy i ten temat staje się troszkę bardziej słyszalny. Ta stawka musi wynosić przynajmniej 540 zł, żeby ona zapewniała wieczną dializę. Ona, powiedzmy, tych wszystkich właśnie dodatkowych elementów, które są bardzo potrzebne pacjentowi, czyli dietetyk, czyli psycholog, czyli rehabilitant, jakieś wsparcie logistyczne, tego nie ma. My staramy się pomagać, właśnie pacjenci sami sobie pomagają poprzez naszą stronę, poprzez grupy zamknięte, gdzie pacjenci sami sobie pomagają, jeżeli chodzi o informacje, o porady, jak żyć, jak sobie z tym radzić. Ale tak jak mówię, to jest te 5% pacjentów, a 95% to po prostu ginie z powodu niewiedzy o chorobie i braku jakichkolwiek działań.
Petycję można znaleźć w internecie, a więcej na ten temat na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Bezpłatny program przygotowany z myślą o osobach, które przeszły chorobę onkologiczną, jest realizowany w Poznańskim Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Jak można skorzystać z tego wsparcia? O tym mówi onkolog dr Dariusz Godlewski, prezes OPN-u.
To jest nowość w OPN-ie i nowość w Wielkopolsce i chyba nowość w kraju. Jest to program, który opracowaliśmy wzorując się na rozwiązaniach, które funkcjonują w krajach Europy Zachodniej. Istotą programu jest to, aby pacjent po zakończonym leczeniu onkologicznym albo już nawet w trakcie leczenia onkologicznego miał możliwość skorzystania z usług rehabilitanta, fizjoterapeuty, dietetyka i psychologa. Chodzi o to, żeby pomóc mu odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, a tą nową rzeczywistość kreuje choroba nowotworowa. Nie musimy się przekonywać, że choroba nowotworowa w momencie, kiedy ktoś dowiaduje się o tym, że właśnie jego dotknęła, przewraca całe życie. Przewraca życie jego rodziny. W związku z tym w tym pierwszym etapie ta pomoc jest niezbędna, bo to, jak sobie poukładamy życie codzienne, jak poukładamy sobie relacje z członkami rodziny, jaki sobie narzucimy reżim, jak nauczymy się reagować na skutki przebytego leczenia, skutki uboczne między innymi niektórych leków, od tego będzie zależało, jak dalej będziemy w życiu funkcjonowali. Amerykanie mówią, że pacjent onkologiczny jest wtedy wyleczony, jeśli może wrócić do maksymalnego poziomu sprawności, który miał przed zachorowaniem.
Małgorzata Dworzańska, kierownik Biura Programów Profilaktycznych. Jesteśmy na półmetku realizacji. Projekt realizujemy do końca czerwca 2023 roku i nadal mamy miejsca dla pacjentów we wszystkich 5 miastach: w Poznaniu, Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. W Poznaniu mamy założoną większą liczbę miejsc dla pacjentów, jako że jest to większe miasto, też centrum, w którym pacjenci onkologiczni leczą się z całego województwa. Natomiast jakby we wszystkich miastach mamy wolne miejsca dla uczestników.
Rozpoczyna się wszystko od spotkania z onkologiem, ponieważ jest to kwestia weryfikacji dokumentacji medycznej, jest to kwestia sprawdzenia, czy wszystkie działania, które możemy zaproponować akurat u tej osoby, mogą być wykorzystane. No i jest to też wytłumaczenie troszeczkę, dlaczego to jest takie ważne, bo mimo wszystko dla części osób jest to niewiadoma wielka, usłyszeli o programie, ale do końca nie są przekonani, że to jest im potrzebne. Nam zależało na tym, żeby taki program realizować na zasadzie takiego partnerstwa, że jest pełna świadomość pacjenta i osób, które w tym uczestniczą, bo to jest też tak, że program ma wartość dydaktyczną. My przekazujemy pewne informacje, które się przydadzą danej osobie już po zakończeniu programu. Ustawienie diety w odpowiedni sposób chociażby, konsultacje psychologiczne, które pomagają identyfikować pewne takie obszary, które choroba nowotworowa zdewastowała, i nauka tego, jak sobie z tym radzić, to jest coś, co jest bardzo przydatne.
Mamy pacjentów w różnych fazach leczenia, pacjentów, którzy są świeżo po diagnozie, takich, którzy są w trakcie aktywnego leczenia, ale też takich, którzy są wiele lat po zakończeniu leczenia. To bardzo indywidualna kwestia i decyzja tak naprawdę każdego uczestnika. Nasza rehabilitacja składa się z 3 elementów: fizjoterapii, wizyt u psychologa i dietetyka. Natomiast uczestnicy korzystają z jednej pierwszej wizyty u każdego z tych specjalistów, po czym indywidualnie planują sobie dalszy swój udział. Nie muszą korzystać z każdej opcji wsparcia, tylko z tej, z której potrzebują najbardziej, i planują to wspólnie z tym specjalistą. Czyli jeśli potrzebują wsparcia bardziej w zakresie fizjoterapii, to wtedy planują dłuższe wsparcie z fizjoterapeutą. Jeśli chcą skończyć na pierwszej wizycie u psychologa, mogą to zrobić.
Ludzie po zakończonym leczeniu wychodzą ze szpitala i są bezradni. Oni są wklejani w rzeczywistość, w której kiedyś funkcjonowali, i nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Nie zawsze też w czasie leczenia onkologicznego mieli kontakt z psychologiem na oddziale szpitalnym. To jest pewien mankament. No i druga rzecz to jest chyba ta rehabilitacja, usprawnianie przy niektórych schorzeniach, tam gdzie leczenie było bardzo agresywne, takie, że powoduje trwałe skutki uboczne. Tutaj też trzeba się nauczyć funkcjonować w takich realiach i minimalizować te skutki. Ta choroba stygmatyzuje jednak i tutaj trzeba dokładać wszelkich starań, żeby poza sukcesem terapeutycznym, który będzie się objawiał w wynikach badań kontrolnych, również osiągnąć taki sukces związany z codziennym funkcjonowaniem tej osoby. To jest bardzo ważne.
Program jest finansowany z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podkreślmy, jest bezpłatny i skierowany do mieszkańców Wielkopolski, chorujących onkologicznie, którzy mają szansę na aktywizację zawodową. Stąd wymóg wieku. Pacjent musi być między 18 a 64 rokiem życia. Szczegóły pod numerem telefonu 601 061 848. W naszym programie teraz piosenka, a po niej między innymi o komfortkach.
Jest czas, by mieć. Jest czas, by tracić, jest czas, by szukać, jest czas zobaczyć, mieć w górze niebo, w sobie spokój, pod sobą krzesło, świat gdzieś z boku. Jest czas milczenia, Jest czas być w słońcu, jest czas być w cieniu, mieć ręce pod głową, zmrużone oczy, patrzeć jak życie się toczy. Czas by pytać, jest czas by wiedzieć, jest czas by śnić, jest czas dla ciebie, jest czas by widzieć między chwilami to, czego nie ma.
Zdrowie.
Wracamy do programu, w którym teraz o kondycji naszych włosów. Wpływ na nie ma nie tylko to, co jemy i jak o nie dbamy, ale także przebyte choroby, w tym również COVID-19. Czy wielu pacjentów zgłosiło się z problemem łysienia, które mogło być związane z przebytym zakażeniem koronawirusem? O to zapytałam Annę Mackojć, trycholog i biotechnolog z Instytutu Trychologii.
Zdecydowanie tak. Jest to bardzo duża grupa osób, które mają problem z wypadaniem po COVID-19. Wypadanie może być spowodowane ilością na przykład leków przyjętych w trakcie COVID-u. Jeżeli ktoś chorował, to mogą być bardzo ciężkie leki. Może być też spowodowane na przykład wysoką gorączką podczas COVID-u, która powoduje, że te włosy przechodzą w fazę telogenową. Może być też na przykład konsekwencją stresu. Niektórzy bardzo się stresują tym, że zachorowali, albo jakie będą tego konsekwencje tej choroby. Też stres będzie wpływał na bardzo intensywne wypadanie. Mogą być to też konsekwencje na przykład powikłania, czyli powiedzmy pojawienia się innej choroby, która spowoduje wypadanie włosów. Mogą być to też konsekwencje na przykład niedoborów, czyli zużytych witamin, minerałów, oligoelementów, które są w naszym organizmie. Jest to normalna też reakcja, ponieważ organizm w walce z wirusem zużywa te wszystkie minerały i witaminy do tego, aby tę walkę wygrać, więc no już na włosy wtedy nie starczyło. Pamiętajmy, że włosy dostają na samym szarym końcu listy. Najpierw wszystko w organizmie musi się zadowolić i jeżeli organizm jest stabilny, wtedy jest oddawane na włosy. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, no to włosy nie dostają, no i niestety, ale skoro nie mamy zapasów, to włos musi po prostu przejść ten uśpienia i wypaść. Także powikłań pokowidowych, a właściwie można powiedzieć tych elementów, które wynikają z działań wirusa, jest bardzo dużo. I też dla osoby, która przeszła taką chorobę, nie jest to zawsze oczywiste, że to jest wypadanie od wysokiej temperatury albo to jest wypadanie od braku minerałów. Dopiero widać to w aspektach badania trychologicznego, czyli pod kamerą. Dopiero wtedy, kiedy my zobaczymy, jak to wypadanie się zachowuje, jesteśmy w stanie poukładać tak plan terapii, aby miało to faktycznie odzwierciedlenie w swojej skuteczności. Bywa oczywiście też, że są to dużo prostsze procedury, że dostają takie osoby zalecenia tylko do domu, co mają robić, jak mają stosować, co mają sami poprawić. No bo jeżeli komuś brakuje witaminy czy jakiegoś minerału, no to kolokwialnie mówiąc, ja nie wyłykam za tą osobę. Ona musi sama to uzupełnić. Warto tylko wiedzieć wtedy, co.
Czy to dotyka bardziej kobiety czy mężczyzn? Czy tutaj nie ma podziału na płeć?
Nie ma tutaj absolutnie żadnego podziału ani na płeć, ani na wiek. można powiedzieć, że częściej są to osoby, które mają już jakieś choroby i te choroby na przykład się nasiliły dodatkowo też.
A jeżeli chodzi na przykład o odstęp między przechorowaniem COVID-a a wystąpieniem tych problemów z włosami?
Wypadanie telogenowe, czyli właśnie z tych wszystkich czynników, które wymieniłam po COVID-owych, ono się pojawia najczęściej między 3. a 6. miesiącem po zakończeniu choroby. Jest to wynik sytuacji, który jest skorelowany z cyklem życia włosa. Czyli mamy 3 fazy wzrostu włosa, faza anagenowa, katagenowa i telogenowa. I telogenowa trwa właśnie około 3 miesięcy, czyli dopiero wtedy, kiedy włos przejdzie tą ostatnią fazę, to dopiero wtedy my to wypadanie widzimy bardzo intensywnie. Natomiast zachęcam do zgłaszania się do gabinetów trychologicznych wcześniej, czyli w momencie, kiedy jesteśmy bezpośrednio po chorobie, czy to powiedzmy tydzień, czy dwa, kiedy mamy już możliwość i siły przyjść do takiego gabinetu, z tego względu, że wtedy mamy szansę na to, aby tych włosów na głowie zostało więcej. Bo w momencie, gdy ktoś się zgłasza w 4. czy 5. miesiącu, to co wypadło, to musimy tylko odstymulować już porost, już tego nie zatrzymamy. I część włosów na pewno jeszcze będzie wypadała przez krótki okres czasu, zanim terapia zacznie działać, więc im szybciej, tym lepiej, a najlepiej profilaktyka.
Jeżeli chodzi o to wypadanie włosów, to jest łysienie plackowate, czy po prostu przerzedzanie się wszystkich włosów, czy i tak, i tak?
Najczęściej jest to łysienie telogenowe, czyli takie, które objawia się na całej głowie. Ono nie ma konkretnej partii, czyli włosy wypadają z całości głowy, ale faktycznie jest też tak, że po covidowo obserwujemy właśnie i łysienie plackowate, które może być nasileniem chorób autoimmunologicznych w organizmie. To, co wcześniej wspomniałam, że takie osoby mogą chorować na coś i to tylko potęguje dalej te choroby autoimmunologiczne, w tym wystąpienie właśnie łysienia plackowatego, ale mogą być to też na przykład problemy skórne, czyli na przykład może się nasilać też problem z łuszczycą czy z łojotokowym zapaleniem skóry. Też takich osób mamy dosyć sporo, bo niekoniecznie samo wypadanie po COVID-zie, ale też problemy skórne.
Jak wygląda leczenie i jak długo trwa?
Taka terapia na przykład, jeżeli chodzi o łuszczycę, czy na przykład jeżeli chodzi o łojotokowe zapalenie skóry, jest uzależniona od tego, jak intensywny, jak mocny jest problem. Jak długo, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to są choroby autoimmunologiczne i nie da się ich wyleczyć. One cały czas w naszym organizmie są, niezależnie od tego, czy ktoś przeszedł COVID, czy nie, czy COVID był prowokatorem wystąpienia choroby autoimmunologicznej, czy też nie, czy ta osoba już wcześniej miała, borykała się z takimi problemami, to my jesteśmy w stanie tylko ten efekt tak jakby wizualny zniwelować, a choroba tak czy inaczej w organizmie pozostaje, więc pracujemy nad efektem estetycznym w zależności od tego, jaki jest duży problem. Może to być do miesiąca, a może to być nawet do kilku miesięcy.
Czyli?
O profilaktyce są też pewnego rodzaju na przykład suplementy, które zaobserwowano, że w momencie, kiedy dane osoby stosowały te suplementy i zachorowały na COVID, to wypadanie u nich się nie pojawiło.
To są też ważne informacje, nie tylko jeżeli będzie COVID, ale w ogóle...
Oczywiście, że tak. Ze względu na to przecież, że nawet chociażby sam okres jesienny, który w swojej praktyce obserwuję jako zwiększenie zachorowań i te choroby, które są nawet najprostsze infekcje, które się pojawiają, czy przeziębienia, czy grypy, czy wszelkiego rodzaju inne infekcje z wysoką gorączką, też będą zachowywały się w ten sam sposób, co przebyty COVID, czyli też pojawi się łysienie telogenowe, więc warto też w okresie bezpośrednio powakacyjnym taką profilaktykę sobie wdrożyć.
Na zdrowie!
W Poznaniu co roku wręczane są inicjatory. W tym konkursie chodzi o to, by promować przedsięwzięcia pozarządowe, społecznie ważne oraz wyróżnić najlepsze projekty realizowane dla stolicy Wielkopolski i jej mieszkańców. Inicjator wspierający trafił do Poznańskiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka za akcję Przewijamy Poznań. Skąd ta akcja się wzięła? O tym opowiada prezeska stowarzyszenia Anna Jolanta Nowak.
Cały ten czas pandemii trochę nas zamknął w domach i rok 2020 to właściwie było też takie czekanie na wyjście z domu, na jakąś aktywność opiekunów osób z niepełnosprawnością i samychże tych osób. I tak chodziła mi cały czas po głowie sytuacja, której doświadczam osobiście, będąc opiekunką osoby zależnej, ponieważ jestem matką 37-letniej kobiety z mózgowym porażeniem dziecięcym, która jest osobą zupełnie niesamodzielną, korzystającą na co dzień ze środków chłonnych, czyli pieluch. No i teraz taki problem, jeżeli wychodzi się poza dom, to dotyczy nie tylko Poznania, nie tylko Polski, ale właściwie całego świata, to właściwie w przestrzeni publicznej nie ma miejsc, w których w sposób godny, bezpieczny, intymny można tą pieluchę osobie dorosłej, bo to jest bardzo ważne wymienić.
Bo o ile mówimy o małych dzieciach, to mamy jeszcze sobie jakoś tam radzą.
No i też są przewijaki, bo nie zapominajmy o tym, że w tej chwili w wielu toaletach publicznych są po prostu przewijaki dla niemowląt. Dziecko starsze, już myślę sobie trzyletnie, skorzysta z trudem, a nastolatek, osoba dorosła, czy seniorka, czy senior, absolutnie. No i gdzie to się dzieje? Jak jest ciepło? Trawnik, gdzieś jakaś przestrzeń w krzakach, no ale bywają sytuacje i w chłodniejszych porach roku i technicznie czasami jest to konieczne, że trzeba tą osobę położyć na posadzce w toalecie. Jest to traumatyczne doświadczenie i dla osoby, która tej czynności jest poddawana, ale też osobie, która z pełną świadomością tą czynność wykonuje.
W czasie pandemii, tego trudnego okresu, pani wpadła na pomysł bardzo prosty i świetny i właściwie mógłby rozwiązać wszystkie takie problemy.
Mając różnego rodzaju kontakty, bo nasza organizacja działa już bez mała 29 lat, zaprosiłam do takiej koalicji ogólnopolskiej jeszcze 4 organizacje z Polski. Zostałyśmy zaproszone do Belwederu na zaproszenie pani Agaty Kornhausen-Dudy, która zainteresowała się tą akcją, przede wszystkim jej takim aspektem godnościowym. Brałam udział z córką. Może też powiem taką ciekawą kwestię. Musiałam odmawiać podawania picia córce, ponieważ w Belwederze nie ma miejsca, w którym można zmienić pieluchę. Także nawet sama toaleta jest tak mała, że prawie nie mogłam wjechać do niej wózkiem, a tym bardziej położyć tam na podłodze córki.
Naocznie wszyscy się przekonali, na czym polega problem.
Przez ten rok trwania akcji zgromadziliśmy wiele takich świadectw osób, których problem dotyczy. Te historie są po prostu mrożące krew w żyłach. Ludzie, którzy są zależni właśnie od środków chłonnych, wychodząc poza swój dom, ograniczają ilość przyjmowanych płynów, spożywanych pokarmów, żeby nie było tej konieczności zmiany pieluchy, albo co gorsza, przemoczenia odzieży, przemoczenia wózka. To jest dla tych osób ogromnie trudna i traumatyczna sytuacja.
Minął rok. Na jakim teraz są Państwo etapie?
Został ogłoszony konkurs i wygrała nazwa przesłana przez handlowca z Poznania, nazwa Komfortka. Jest to połączenie dwóch słów, komfort i toaletka. Komfortka określa pomieszczenie służące celom higieniczno-pielęgnacyjnym, mającym około 12 metrów kwadratowych, bo też powierzchni potrzeba, żeby można było spokojnie i swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenie musi, tak jak każda toaleta, posiadać umywalkę, sedes, odpowiedni wjazd, oczywiście zero barier architektonicznych w dotarciu do pomieszczenia i oprócz tego właśnie urządzenie, może to być wolno stojąca kozetka, może to być taki typowy przewijak, ale dla osób dorosłych, optymalnie, aby był jeszcze podnośnik sufitowy, pozwalający na przeniesienie tej osoby z wózka na to urządzenie i z powrotem i też dobrze by było, bo no niestety to trudne jest spełnienie tych wszystkich kryteriów, żeby była też możliwość skorzystania z prysznica w pozycji leżącej. Właśnie z powodu tego, że różne sytuacje mają miejsce.
Ile mam takich komfortek teraz w Polsce?
Zaczynają się one mimo wszystko pojawiać. Nie mamy jeszcze takiej optymalnie wyposażonej komfortki w Polsce. W każdym razie my, jeśli ona jest, jeszcze o niej nie wiemy. Natomiast mamy pomieszczenia, w których te czynności można już swobodnie i wygodnie wykonać. I chciałabym powiedzieć o naszym mieście, czyli o Poznaniu, bo to miasto jest mnie najbliższe, no tutaj działa nasza organizacja, ale też od ubiegłego roku równolegle w ramach akcji Przewijamy Polskę jest taka lokalna inicjatywa, która nazywa się Przewijamy Poznań i ona właśnie została uhonorowana inicjatorem wspierającym i właściwie to były takie już bezpośrednie działania i rozmowy z samorządem, który muszę powiedzieć, że podszedł do tego z ogromną otwartością i życzliwością. Udało się w 2020 roku już zarezerwować środki na 2 takie pierwsze miejsca w Poznaniu i one w ubiegłym roku powstały. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka 44 jest komfortka, może nieco nietypowa, dlatego że jest to budynek zabytkowy i drugie powstało w Starym Zoo przy ulicy Zwierzynieckiej. Restauracja Rusałka zorganizowała u siebie w toalecie komfortkę. No i co jeszcze? W tym roku powstaną 4 kolejne takie miejsca w Poznaniu, również ze środków budżetowych naszego miasta. To będzie nowy ogród zoologiczny, arsenał na Starym Rynku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i poza tym jeszcze w 3 organizacjach pozarządowych w Poznaniu. To jest Stowarzyszenie Potrafię Więcej, to jest Fundacja Petra Senior i Stowarzyszenie Żurawinka.
Właściwie nie marzeniem, ale taką koniecznością byłoby, żeby teraz takie komfortki powstawały we wszystkich centrach handlowych.
Samo się nasuwa, że to właśnie nie powinny być jakieś wyizolowane punkty. To samo dotyczy całego kraju. To nie może być tak, że tak jak teraz ręcznie na palcach liczymy, że jest 20 takich miejsc w całej Polsce, tylko one po prostu muszą powstawać właśnie we wszystkich miejscach aktywności, nie osób z niepełnosprawnością, ludzi.
I z tymi słowami Anny Jolanty Nowak zostawiam Państwa. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrej niedzieli i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.